Po I wojnie światowej naród niemiecki zdawał się być zagubiony w meandrach raczkującej dopiero demokracji. Do tego szalejący kryzys gospodarczy i spychani na margines ludzie desperacko chcących poczuć się ponownie jak ludzie. Kiedy pojawił się Hitler, takich jak on było wielu. Ale kiedy to on zaczął pociągać za sznurki i kiedy stał się kanclerzem, w narodzie odrodziła się nadzieja na lepsze jutro. Wymazanie piętna porażek po I wojnie światowej leżało każdemu Niemcowi na sercu. A Hitler proponowałby te wspomnienia anihilować kolejnym konfliktem. I z początku trzeba powiedzieć otwarcie, że zaskoczone narody europejskie patrzyły z niejednokrotnie skrywanym podziwem na początkowe sukcesy militarne Hitlera. Z czasem przerażenie budziło każde kolejne jego niesamowite, niejednokrotnie wręcz zdumiewające zwycięstwo. Ale jak wiemy, wszystko co dobre kiedyś się kończy. I mimo tych rozlicznych sukcesów, ich pasmo w końcu się wyczerpało. Liczba zwycięstw zaczęła spadać, by w końcu doszło do sytuacji, w której Adolf Hitler, wielki Führer, ten co tchnął w Niemców nową siłę, ten zaczął tracić inicjatywę. W opinii sporej liczby specjalistów, kanclerz tysiącletniej Rzeszy nieuniknienie ten konflikt przegrać musiał, przy czym zaliczył kilka błędów, które bezpośrednio przyczyniły się do tego, że ostateczna porażka Niemiec nastała prędzej aniżeli później. Choć można by wymieniać błędów na potęgę i każdy aspekt omówić skrupulatnie, dzisiaj przyjrzymy się 10 szczególnym błędom, które przytrafiły się Hitlerowi. Prosto z mostu, zapraszam! Jednym z podstawowych błędów technicznych, jeśli to tak można ująć, była niewystarczająca ilość surowców i ludzi. Jeżeli już nastawiamy gospodarkę na produkcję szalonych ilości samolotów bojowych, czołgów, wozów opancerzonych, transporterów, statków, ubotów, to wiadomo, że do tego wszystkiego potrzebna będzie gigantyczna ilość zarówno żelaza, paliwa, jak i ludzi. Jeśli się ma zamiar prowadzić wojnę, to zaopatrzenie swoich sił wojskowych w niezbędne środki zdaje się być najbardziej podstawową kwestią. W przypadku omawianych Niemiec surowce naturalne były kluczowe. Trzecia Rzesza co prawda zajmowała się produkcją syntetycznego paliwa wytwarzanego z węgla, ale jego ilości były żałosne i nie zaopatrzyłyby wojsk na dłuższą metę. Jako że nie dysponowali dostateczną ilością u siebie, to musieli importować ropę naftową z zagranicy, w głównej mierze z zaprzyjaźnionego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Prawdą jest, że w momencie kiedy zaatakowano Związek Sowiecki w 1941 roku, dostawy z Moskwy w ułamku sekundy się zakończyły. Ale jeszcze przed wojną Hitler zadbał o to, by zgromadzono gargantuiczne zapasy paliwa. Zastanawiające w tej sytuacji, że plan opierał się na tym, by zaatakować Moskwę, używając do tego celu paliwa, które było zakupione właśnie z Moskwy. Problem tkwił w tym, że nagromadzone zapasy jeszcze sprzed wojny dosyć szybko się wyczerpały. Hitler i na tę ewentualność miał przygotowany plan. Ten zakładał, że opanowane zostaną złoża ropy w podkaukaskim Majkopie, czy w Baku, nad Morzem Kaspijskim. Ale tak jak wiadomo, w przypadku planów, że człowiek je układa, Pan Bóg się z nich śmieje, to w tym przypadku śmiał się Stalin. Ponieważ ten na zagrożonych terenach władzy Kaukazu kazał dewastować wszelkie roponośne instalacje i ze zagrożonych rejonów wypierać Niemców za wszelką cenę. Choć Wehrmacht dotarł w okolice władzy Kaukazu, to instalacje nie wpadły w ich ręce. Do tego wojsko niemieckie nie cierpiało wyłącznie na brak paliwa czy żelaza. Żołnierzy też brakowało, a dotkliwe straty na wschodzie spowodowały, że siły topniały. Poborowych było jak na lekarstwo, a Rosjanie nie spoczywali na laurach i dorzucali batalion za batalionem i tak w nieskończone. Rzecz jasna, własne wojsko to nie wszystko. Zawsze można liczyć na sojuszników, w teorii, bo w przypadku Hitlera ten miał samych słabych sojuszników i ten nieraz wołał bezradnie, dlaczego go skazano na takie niedorajdy. Kiedy zdecydował się na atak i ruszył z całą potęgą na Moskwę, Hitler mógł liczyć tylko na Włochów i parę innych państw, które powiedzmy sobie wprost nie były dla Niemiec jakimś potężnym wsparciem militarnym. Choć nie można powiedzieć, żeby Hitler mógł liczyć na Włochów, bo ci byli zwyczajnie nieporadni i zamiast na nich liczyć, musieli ich wspierać w ich problemach. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że kompletnie bez naradzenia się z Berlinem Mussolini, spełniając swój kaprys, postanowił zaatakować pod koniec października 1940 roku Grecję. W dodatku był to atak tak nieudolny, że zakończył się kompletną kompromitacją wojsk włoskich, a sytuację musieli ratować Niemcy, którzy posprzątali cały bałagan i zabezpieczyli region w raptem kilka tygodni. Ale choć tutaj Niemcom się udało, to cała akcja spowodowała opóźnienie ataku na Rosjan, a opóźnienie oznaczało walkę w trudnych warunkach zimowych, co oznaczało niezajęcie Moskwy, a przy takim obrocie spraw Japonia nie zdecydowała się zaatakować Związku Sowieckiego od wschodu. Zamiast spodziewanego ataku japońskiego nastąpił niespodziewany atak amerykański. Japoński atak na Pearl Harbor rozszedł się szerokim echem po świecie i wiadomo było, że Amerykanie dołączą się do konfliktu. Co warte podkreślenia, Niemcy nie mieli jakiegośkolwiek zobowiązania, które by im narzucało wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym. Hitler nie potrafił specjalnie zagrozić USA, mógł jedynie rozważyć stosowanie U-botów do zatapiania amerykańskich jednostek pływających, a wobec takiego scenariusza wolał jak najdłużej zachowywać neutralność wobec Waszyngtonu. Niestety amerykańscy żołnierze przyczynili się walnie do rozwiązania kwestii europejskiego konfliktu. Dzięki nim alianci dobrnęli do samego Berlina. A jeśli już o aliantach mowa, to warto przytoczyć stare, dobrze znane powiedzenie, że wojen na dwa fronty się nie wygrywa. A przecież to w końcu Hitler skrycie liczył na to, że ani Francja, ani Wielka Brytania niespecjalnie będą chciały ruszyć z pomocą zaatakowanej Polsce, nie dotrzymując umów. Pamiętajmy o tym, że Niemcy frontów mieli co niemiara. Po podziale Polski Niemcy zajęli się zajęciem zachodniej części kontynentu. Wprawdzie nie zdobył upragnionego Albionu, ale zabezpieczenie zachodniej Europy pozwoliło zaatakować Moskwę. A w tak zwanym międzyczasie alianci nie spoczywali na laurach i otwierali kolejne fronty w różnych punktach kontynentu, a do tego należy jeszcze doliczyć zaangażowanie Niemców na Bałkanach czy w północnej Afryce. Na tak wielu różnych frontach o zwycięstwie mowy być nie mogło, szczególnie uwzględniając to, jak przeciwnicy byli zdeterminowani się zmobilizować i stawić czoła agresorowi. Oczywiście, jak wiemy, Niemcy potrafili budować i na koncie mieli technologię na wysokim poziomie, chociażby swoje tygrysy, pantery czy sztukasy. To tracili czas na nie to, co trzeba. Nie ujmując, takie innowacje jak samoloty odrzutowe czy rakiety balistyczne stanowią wyposażenie wielu współczesnych nam armii. Ciężkie czołgi produkowali genialne ciężkie czołgi, jednak ich liczba była zbyt skąpa. A zamiast tracić czas na kolejne prototypy, mogli skupić się na uskutecznianiu i rozwijaniu swoich udanych konstrukcji. Zamiast tworzyć w przypływie megalomanii niepotrzebne gigantyczne megadziała, megaokręty, megaczołgi, mogli chociażby skupić się na tym, aby stworzyć bombowiec strategiczny z prawdziwego zdarzenia, żeby chociaż udawać, że chcą zniszczyć za wszelką cenę sowieckie fabryki schowane daleko za Uralem na wschodzie. Kolejnym mankamentem byli, jak to w historii pojawia się co i róż, Rosjanie. Ci ze zdecydowanym wsparciem sporej ilości błota oraz siermiężnej zimy potrafili skutecznie odwieść Niemców od swoich celów. Niemiecka ofensywa nastawiona na ataki w warunkach zimowych zakrawała o szaleństwo. Mimo tego, że operacja Barbarossa była zaplanowana na kilka tygodni wcześniej. Opóźnienie ataku, o którym już wspominaliśmy, zmusił wojska niemieckie do walki w warunkach im niesprzyjających, a równocześnie w warunkach, do których Sowieci byli mało tego, że przyzwyczajeni, to jeszcze świetnie przygotowani. Nie przemyślano kompletnie zaopatrzenia, którego linie były za bardzo rozciągnięte, w warunkach atmosferycznych pozostawiając wiele do życzenia i powodujących gigantyczne opóźnienia w zaopatrzeniu. I w obliczu tak surowej zimy niemiecki żołnierz nie mógł liczyć na zimowe ubrania. A pośród zimowych bojów nie można rzecz jasna zapomnieć o Stalingradzie, która zaliczana jest do momentów przełomowych wojny na wschodzie. Błędem w ogóle było doprowadzenie do tak zaciętych walk o Stalingrad. Z powodzeniem Niemcy mogli ominąć miasto i zaatakować Kaukaz. Wystarczyło miasto obejść i zaatakować Kaukaz, no dosłownie. Szanse może nie były równie duże, ale trudniej Niemcom by było stracić setki tysięcy żołnierzy, nie wspominając o drogocennym sprzęcie wojskowym. Załamanie ofensywy niemieckiej złamało wiarę w nieomylnego Hitlera, załamało morale w niemieckim wojsku i załamało pasmo zwycięstw niemieckich. Jednakże największa przyczyna klęski Hitlera leżała w nim samym. Jego plany podboju Europy szły z początku jak spłatka. Pierwsze sukcesy niemieckiego Blitzkriegu utwierdziły w nim przekonanie o swojej nieomylności. Z każdym kolejnym sukcesem był coraz bardziej przekonany, że jest wojskowym geniuszem. To spowodowało, że nieomylny wódz nieustannie wtrącał się w założenia strategiczne swoich generałów. Generałów, którym już przestał ufać, bo w końcu to on był nieomylny, a co wiedzą ci przestarzali, nic nie wiedzący generałowie. Każda kolejna jego decyzja coraz bardziej pogrążała jego wojska. Błędne decyzje, irracjonalne decyzje stały w sprzeczności z większością zasad sztuki wojennej, a w miejsce każdego niezgadzającego się generała pojawiali się coraz bardziej niekompetentni, ale zgadzający się zaufani ludzie. Dzięki bardzo za obejrzenie odcinka. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie, to w dół. Subskrybujcie, jak chcecie obejrzeć więcej. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was się zastanowi, a dlaczego jeszcze Hitler mógł przegrać wojnę. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam.